www.sklepkolonialny.com. Mój uczciwy interes. Książki z prawdziwym autografem. Strokate koszule, które sam noszę. Yerba, którą rzeczywiście piję. I w niedzielę nieczynne. www.sklepkolonialny.com. Come. Please come.
Studio Dziki Zachód.
Dzień dobry.
Dzień dobry, Dziki Zachodzie.
Powiedz mi, jak mam siedzieć, gdyż sprzątając przesunąłem biurko, z którego nadajemy i stoi trochę inaczej, po prostu całkiem inaczej stoi. Zastanawiam się, czy dobrze słychać, mam być bliżej mikrofonu dalej, czy pięknie jest.
Jest pięknie, pięknie.
A no to prostu... dobrze, to nic nie ruszamy.
Ja myślałem, tak. Możesz na przykład stać na, albo na głowie, albo cokolwiek innego, bo niezależnie od tego, co zrobisz, twój piękny głos będzie docierał do Warszawy, do Krakowa i będzie obecny na całym świecie, bo jest też w internecie.
Potraktuję to jako komplement, a nie jako sarkazm. Nie mogę nadawać akurat do Krzysztofa Skowrońskiego ze świeżego powietrza, co bardzo by mi odpowiadało, bo mi zwieje wszystkie kartki. Muszę być przygotowany na mózg filozofa, który nagle odpłynie nie wiadomo gdzie. I traktuję to trochę jak rozgrywkę w Las Vegas.
Bo miałeś właśnie wiać ze Stanów Zjednoczonych z powodu koronawirusa, tak przynajmniej mówiłeś, że nad tym się zastanawiasz.
Tak, nad tym się poważnie zastanawiałem, teraz lotniska są puste, ale wszystko jest tak nieprzygotowane w Europie, że właśnie nie chciałbym utknąć na którymś lotnisku, dlatego że jeden pasażer gdzieś z tyłu samolotu będzie kichał i wykaże symptomy choroby, w związku z tym 350 osób zostanie zatrzymane na jakiejś stacji przesiadkowej gdziekolwiek. W Ameryce samolotów wewnętrznych nie zatrzymują. Więc na przesiadkach wewnętrznych mnie to nie ruszy. Natomiast dalej, no nie chciałbym stanąć w Niemczech na przykład na lotnisku i Ordnung muss sein i 4 tygodnie w jakimś niemieckim szpitalu. A jeszcze gorzej byłoby, gdyby samolot do kwarantanny poszedł w Gdańsku, bo wtedy w takiej kwarantannie ludzie się nudzą. I ponieważ wszyscy znają pana Wojtka, to ja bym tam musiał 24 na dobę pracować jako pocieszycielka strapionych i opadać różne historie. Niech pan powie jeszcze jeden dowcip. No właśnie. Mam też kłopot.
Ty już się czujesz oblężony, bo już nawet gdybyś chciał, to decyzja wyjazdu z Arizony jest decyzją, która może się źle skończyć.
Tak, może się źle skończyć. Nawet się boję jechać moich biznesów pilnować w Ameryce. Co jakiś czas, tam raz na miesiąc czy dwa, jadę taką trasą z Arizony przez te południowe Stany aż na Florydę. Kilkanaście chyba lat temu zrobiłem sobie rachunek taki i potem się pukałem po roku w czoło. Otóż kupiłem bardzo dobrą posesję w Warszawie na wynajem. Ja, jak mam czasami... zbędne to jest niedobre słowo. Pieniądze na inwestycje, bo na czymś zarobiłem, tam sprzedałem kolejną serię Bossa czy coś i mam dużą paczkę pieniędzy. No to jest strach trzymać w banku wszystkim, którzy mają jakiekolwiek pieniądze. To może być 200 zł. Mówię, że jeżeli dla wygody człowieku potrzebujesz mieć na karcie, żeby gotówki nie nosić, trochę pieniędzy, to w porządku, to bank do tego służy. Ale nie trzymaj w banku więcej, niż jesteś w stanie wyrzucić do kubła, niż jesteś w stanie stracić z dnia na dzień. No, bank to jest głupi pomysł, to już mój dziadek mówił przed wojną i po wojnie nam to powtarzał. Najgłupszy pomysł to trzymać pieniądze w papierach, czyli w papierkowych banknotach. A drugi najgłupszy pomysł, jeszcze głupszy, po chwili dodawał jako puentę, to jest trzymać w papierach w banku. Lepiej trzymać zawsze w towarze, albo w posesjach, albo w czymś, więc ja lubię inwestować i kupiłem kiedyś bardzo dobrą posesję. Obserwowałem ją ze 20 lat, kiedyś wynajmowałem mieszkanie w Warszawie, niedaleko takiego osiedla dla wojskowych, nad Kanałkiem, przy lotnisku Bemowo, ono się nazywa. Tam ludzie trzymają małe samoloty, żeby sobie polatać i karetki lotnicze tam też są trzymane. Nie wiem czy jeszcze, ale wtedy były. I tam było osiedle wojskowe, wojsko przejęło jakiś fort na wyspie i dookoła tego fortu było trochę trawniczków i 89 rok i 90 minął, czary mary, zmieniam sznurek na dolary i trepy wojskowe ze starego rozdania, pułkowniki różne dostały czy kupiły za małe pieniądze działeczki i oni tak bardzo często kupowali jeden domek dla siebie, a obok działka do sprzedania komuś bogatemu, żeby ten ktoś bogaty w tym cudownym miejscu kupił ode mnie działeczkę i za te pieniądze ja sobie postawię domeczkę. Kupiłem jeden z tych domów, towarzystwo mi się tam nie podobało, bo dookoła trepy. U jednego z nich w domu byłem oglądać jego posesję i miał ogromny portret w sowieckim mundurze, ten sam facet. I wcale go się nie wstydził, taki ze dwumetrowy był. W życiu był 1,60 m, natomiast tam był dwumetrowy i pochwalił się, że pilnował silosów SS-20. Takie były rakiety skierowane przeciwko Europie. Kupiłem tę posesję i po roku ją szybko sprzedałem, bo zastosowałem przelicznik, który do dzisiaj obowiązuje. Otóż ta posesja, powiedzmy, 1 000 000 złotych kosztowała. Ten sam 1 000 000 zainwestowany w Stanach Zjednoczonych w posesję zwraca się po 13 latach wynajmu. W Polsce zwróciłaby mi się moja inwestycja po 32 latach. Ta dysproporcja powoduje, że ciągle jeszcze jest w Ameryce American Dream. Ludzie jadą się dorobić majątków, bo te majątki są w jakiejś roztropnej perspektywie. No, 13 lat jestem w stanie jakoś sobie zaplanować, przewidzieć do przodu, rozwijać się i tak dalej. I kupować kolejne posesje z zarobku na poprzednich. Można sobie taki biznes wymyśleć. Puszcza się taką posesję do wynajmu, są firmy, które się tym zajmują, nie musisz tam siedzieć. I ja znalazłem sobie kilka miejsc. No, od Arizony chciałem gdzieś daleko, w związku z tym w połowie drogi jest Teksas, bardzo dobre miejsce do inwestowania gospodarczego. I potem jest Floryda, też bardzo dobry stan do inwestowania, a we Florydzie jeszcze na plaży, jak kupisz kondo jakieś, kondominium w niskim budyneczku, mieszkanie do wynajmu albo dwa, to tam jest taki ruch turystyczny, że sobie na tym można ładnie zarobić. I teraz ten sam 1 000 000 złotych zainwestowany w podobną rzecz w Polsce zwraca się po 32 latach, w Ameryce po 13. No więc wycofałem się z tej koncepcji. Doskonałe miejsce w Warszawie, w doskonałej lokalizacji, z doskonałymi dojazdami, strzeżone przez wojskowych osiedle. No po prostu nie można sobie teoretycznie wymyśleć w Polsce lepszej posesji niż tamta była, z dostępem do wody. Tam kanałek był i woda była bieżąca i można było sobie na ryby wyjść z własnego mieszkania w gaciach. Po prostu cudowne miejsce, gdyby nie sąsiedzi w mundurach sowieckich. No i wycofałem się z tego, tylko że o posesję, o każdą inwestycję musisz dbać. Najlepiej jak gospodarz się pojawia na miejscu. Nie tak jak Bloomberg, który zainwestował w Chinach i nigdy nie ogląda swojej fabryki, swojej inwestycji i tak dalej, tylko ja lubię popatrzeć. Tak jak Trump odwiedza wszystkie swoje wieżowce, które kiedykolwiek postawił, sprawdza jak są prowadzone, czy poręcze są czyste. On jest gerofob, nie wiem jak to się po polsku nazywa, ktoś kto ma fobię na temat bakterii. Dlatego Trump krytykowany był w kampanii wyborczej 2016 roku, że rąk nie lubi podawać ludziom. I on mówił otwarcie, no rzeczywiście nie lubię, ktoś mi mokrego śledzia podaje, ja potem się niehigienicznie czuję, a przy tym facecie trudno mi jest wyjąć chusteczkę z kieszeni i zdezynfekować sobie łapę, bo to jest prezydent Turcji na przykład. No, no kompletnie nie wypada, ja się z tą ręką strasznie niekomfortowo czuję potem. Otwartym tekstem to powiedział. Dobrze jest mieć w czasach epidemii, dodam to, czy pandemii nawet, takiego prezydenta, który często myje ręce i boi się bakterii. Ogólnie ma hizia na temat zarażania się obcymi bakteriami w taki sposób. To akurat dobra cecha w tym przypadku się okazało, się przydaje. Wracając do głównego wątku osaczenia, rzeczywiście, tak jak od lat co jakiś czas odbywam podróż w poprzek Stanów Zjednoczonych, zatrzymam się u znajomych w Teksasie, odległo mam rodzinę, skoligacony jestem tam przez żeniaczki różne z fajnymi ludźmi, przyjrzę się tej posesji, pieniądze to na konto przychodzą, więc nie muszę tam kasować tych moich wynajmujących. Potem se pojadę na miłą wycieczkę na Florydę, zobaczę czy mój budynek stoi i czy tam nie ma wymiotów za kaloryferem. Kaloryferów tam nie ma, no ale jak się wynajmuje turystom szczególnie na takie pobyty, że oni se przyjadą na 3 tygodnie, no to potem może być jak przejście tornado przez twoją posesję. Dobrze jest czasem przyjechać, zobaczyć, czy firma dobrze sprząta, czy dobrze prowadzi twoją posesję. I kiedy jeździłem, to się lubię zatrzymywać w tych samych miejscach. A teraz wybieram miejsca oddalone bardzo daleko od głównej drogi i jak planuję taki przejazd, to szukam motelu, w którym nikt nie spał od 3 miesięcy. zapuszczony, stary jakiś tam gdzieś na końcu drogi, po prostu już dalej nic nie ma i nikt tam nie przyjeżdża na żadne wakacje, kompletnie nieatrakcyjne miejsce. Szukam takiego motelu albo szukam noclegów na ranczach, które sporadycznie wynajmują komuś pokój, jak chcę sobie przyjechać zobaczyć rancho. No, nigdy nie jeździłem głównymi drogami, kawałek autostradą, a potem boczną drogą, żeby sobie zrobić takie mikrowakacje na tej długiej, kilkudniowej trasie w jedną i w drugą stronę. No, a teraz szukam miejsc oddalonych, żeby ktoś nam nie nakaszlał mi na łóżko wcześniej, czy... potem ja się w tym wyśpię i będę chory, no.
Czy to nie jest szaleństwo?
Czy to nie jest szaleństwo? Czy, gdzie jest granica między szaleństwem a roztropnością? Tak, to trzeba się zastanowić. No, unikamy kontaktu tak jak z grypą czy żółtaczką. No, zachowujemy pewne środki bezpieczeństwa.
A w Ameryce ile jest przypadków koronawirusa?
Wczoraj chyba o dwóch przypadkach śmiertelnych mówili, albo trzech. To jest bardzo trudno policzyć, bo myśmy się zorientowali po nie w czasie, my, populacja świata, Chińczycy może wcześniej, ale ukrywali te dane, że to już tutaj jest. Chińczycy od listopada to mieli, latali samolotami po całym świecie, do Polski też przylatywali, żadnej komunikacji nikt nie zatrzymywał. Trump był pierwszy, który w styczniu ograniczył latanie samolotami z miejsc zagrożonych. I wtedy oskarżany był tam o rasizm, o panikarstwo i o różne rzeczy. Jakiego słowa użyłeś przed chwilą? Czy to nie jest co?
Szaleństwo.
Oskarżany był o szaleństwo, że zwariował. Właśnie wtedy, ale impeachment przykrył potem tę sprawę i przestali akurat o tym gadać. No a teraz się okazuje, że to nie jest szaleństwo. Tylko, że być może to jest roztropność. Ameryka pierwsza zaczęła ograniczać przepływ ludności między miejscami zagrożonymi. Natomiast ten wirus wjechał do Ameryki, do Polski też już wjechał jakiś czas temu, gdzieś jest. Tylko pytanie o to, ile jest przypadków w Ameryce, czy ile jest w Polsce, to jest pytanie na, nie wiem, za dwa tygodnie albo ileś. No na razie nie wiemy. Minister zdrowia, gdyby był uczciwy, to by mówił nie wiem, ale on się boi powiedzieć nie wiem, bo to spowoduje panikę. Jeżeli państwo sobie obejrzą sklepy na Hawajach, to zostały wypróżnione. Mieszkańcy Hawajów zdają sobie sprawę z tego, że dostawa papieru toaletowego musi przypłynąć statkiem z kontynentalnych Stanów Zjednoczonych bądź przylecieć samolotem. I że to chwilę trwa. To nie jest tak szybko jak w Kalifornii. A jeszcze do tego Ameryka się zorientowała po nie w czasie, że nie produkuje żadnych leków. Dla mnie to były dane... bardzo niepokojące gospodarczo, a teraz się okazało, że strategicznie są bardzo niepokojące, że prostych środków typu aspirynka, czy tam Tylenol, czy co się łyka na ból głowy. 95% tej produkcji Amerykanie przenieśli do Chin przez ostatnich tam 40 lat, przenosili biznesy, bo jak masz dużą korporację i możesz oszczędzić frakcję, nawet jak możesz oszczędzić $2 na tonie tabletek, to przy masowej produkcji takie $2 zamieniają się na miliony dolarów. I w związku z tym dla jakichś nędznych centów, groszy, poprzenoszono różne produkcje do Chin i potem się orientujemy, to jest pewna słabość kapitalizmu, potem się orientujemy, że nasza od czasu do czasu strategiczna produkcja jest cała przeniesiona, nie rozproszona po kuli ziemskiej, bo to jeszcze może byłoby w miarę roztropne, ale jest przeniesiona do jednego kraju, który jest w dodatku konkurentem co najmniej, jeśli nie wrogiem naszym, Stanów Zjednoczonych w tym przypadku, Chiny. I nagle oni produkują ponad 80% wszystkich antybiotyków spożywanych w Ameryce. Produkują Chiny. Co w sytuacji, gdyby w Chinach cokolwiek się zawaliło, nawet niezłośliwie, tylko no właśnie plaga przyszła i nie produkują, no. I nie pływają statki, albo musimy ograniczyć pływanie statków, bo nie chcemy jeszcze gorszego wirusa dostać. Nagle zaczyna brakować leków na naszym terenie, a uruchomienie produkcji to jest proces długotrwały. Nie da się z dnia na dzień wznowić produkcji nawet aspiryny. W Polsce na szczęście jest Polfa i trzymajmy się tego. Różne są Polfy, tam się jakoś sprywatyzowały, ale fabryki leków mamy w Polsce. Podejrzewam, nie sprawdziłem, Krzysztof Skowroński państwu sprawdzi, że jako wyjątek jesteśmy w Europie. Może tych krajów jest więcej, nie tylko jedna jedyna Polska, ale gospodarki rozwinięte typu Holandia, Francja, Niemcy i tak dalej, one podejrzewam z dużym rachunkiem prawdopodobieństwa po mojej stronie, podejrzewam, że oni też wynieśli swoją produkcję do Chin. i są uzależnieni, co widzimy na maseczkach, o których wszyscy gadają o maseczkach. To akurat gadanie bezsensowne. Maseczka powinna być noszona przez osobę, która ma koronawirusa i miałaby nakaszleć na innych. Natomiast w drugą stronę taka zwykła maseczka płócienna to ona nic nie daje. Trzeba mieć jakieś maseczki z filtrami, których nie ma. Maseczkę z filtrem po 7 godzinach musisz wywalić i wziąć następną, a nie ma skąd wziąć i tak dalej. I nagle się okazuje, że takie strategiczne produkcje nie są obecne na naszym terenie. To cieszmy się Polfą i na następną pandemię trzymajmy te wszystkie Polfy, niech produkują leki w Polsce, bądźmy eksporterem leków z Polski na zagraniczne rynki. Ciągle walczymy z mafią lekową, która eksportuje leki. Powinno się znieść dotacje do leków i zwiększyć produkcję i sprzedawać je masowo. Ktokolwiek chce kupić od nas aspirynkę, a nie od Chińczyków, niech kupuje w Polsce. Bardzo dobra, mocna branża, póki ją jeszcze mamy.
Tak szybko próbowałem sprawdzić, bo Bayer i aspiryna Bayera jest tą najpopularniejszą. Ze względu na wysokie ceny energii elektrycznej koncern Bayer rozważa przeniesienie produkcji do krajów, gdzie prąd jest tańszy. Musimy sprostać konkurencji. Gdzie przeniesiono i czy przeniesiono, nie wiem, ale to był informacja z 2011 roku, więc na pewno zdążyli.
Już na pewno przenieśli. Od tego czasu wzrosły ceny prądu, bo nakładamy sobie kagańce, których nie mają te miejsca, do których wynosimy naszą produkcję. Koncern Bayer, jakby zapytać prezesa, czy on jest zmianami klimatycznymi przejęty, to on jest strasznie przejęty, bo jest teraz sekta klimatyczna jest i on jest strasznie przejęty i w ogóle koszty prądu muszą wzrastać. I jednocześnie ten sam facet wysyła produkcję swoich leków w miejsce, gdzie kopci się nadal. Elektrownie są węglowe, nie zakłada się żadnych filtrów ani w Chinach, ani w Indiach, tylko produkuje się na kopcąco. Bo żeby nie kopcić w Niemczech, to trzeba podwyższyć ceny prądu. Podwyższenie cen prądu powoduje, że nie opłaca się produkować aspiryny w Niemczech. To wyrzućmy całą tę produkcję i nie będziemy już w ogóle wtedy kopcić przy tej produkcji, bo niepotrzebny jest prąd na aspirynę, ale za to będziemy kopcić w Chinach. No to co to jest za rozsądek?
To jest brak rozsądku, ale mówisz dokładnie tak jak szef tej jednej z największych firm na świecie. Lokalizacja energochłonnych fabryk chemicznych w Niemczech staje się coraz mniej atrakcyjna z tego względu dział produkcji tworzyw sztucznych, dział chemiczny już teraz inwestuje głównie w Chinach, gdzie koncern z Leverkusen odnotowuje największe tempo wzrostu. Niemcy tracą na znaczeniu. Podobną opinię wyraził szef innej firmy i dotyczy co niesłuszne podnoszenie cen prądu. W 2011 roku to były argumenty na rzecz przeniesienia produkcji do Chin. Teraz te ceny prądu są jeszcze wyższe, a zegar pokazuje godzinę 18:19 w Warszawie.
To też ładna godzina, tak samo jak 8.
Bardzo jest ładna. Bardzo jest ładna godzina przez tą aspirynę, ale informacja o tym, że 95% czy 80% antybiotyków jest produkowane poza Stanami Zjednoczonymi, kiedy pamiętamy, ile w amerykańskich sklepach jest fiolek z tymi lekami, jest rzeczywiście ciekawa i zdumiewająca.
I Trump o tym mówił w roku 2018. Wczoraj oglądałem nagranie, kiedy o tym dokładnie jeszcze nie mieliśmy pojęcia, że wystąpi pandemia i tak dalej. Wskazywał to jako zagrożenie w 2018 roku. Znowu się lewica pukała w czoło i w kampanii wyborczej wspominał o tym trochę bardziej ogólnie, że musi się wziąć za koncerny farmaceutyczne, które wyniosły całą produkcję za granicę i nie dość, że produkują za grosze w Chinach, co już jest niebezpieczne, to dodatkowo ten sam lek z tego samego koncernu, z tej samej fabryki, kiedy przypłynie do innego kraju, to ma cenę dużo niższą niż w Stanach Zjednoczonych. I na cały ten kompleks spraw farmaceutycznych zwraca uwagę Trump już od dawna, co nas cieszy w Polsce, Boże się przebudźmy teraz. Oczywiście piosenkę puszczę, natomiast jeszcze jest jeden aspekt koronawirusa, może po piosence go omówimy.
Wiesz co, a może przed piosenką, bo jeszcze jest kwestia paniki i zaopatrzenia. Dwa tygodnie temu mówiłeś o tym, że jest potrzebne takie wskazanie, że panika jest uzasadniona, dlatego że w momencie, kiedy jeszcze nie ma epidemii, to wtedy można tą panikę kontrolować, tak? To pytanie do ciebie, czy ty zrobiłeś takie zakupy na dwa tygodnie, czy jesteś zaopatrzony, czy możesz w tej Arizonie przetrwać miesiąc bez udziału osób trzecich?
W Arizonie mogę, ale to pal 6, bo kto mieszka w Arizonie poza mną z naszych słuchaczy? No, nas interesuje bardziej to, czy w Polsce ludziom się udało. Chodzi o to, że panikę jest łatwiej opanować również w sobie, kiedy jeszcze nikt z moich znajomych nie jest chory i kiedy jeszcze nam mówią, że nie ma żadnego przypadku ani zarażenia, ani śmiertelnego, ale zagrożenie potencjalnie przychodzi. Wtedy jesteś w stanie bardziej roztropnie swoją własną panikę opanować i roztropnie zaplanować, jakie zapasy powinienem zrobić i gdzie je włożyć. Kiedy mieszkam w bloku, to co ja mam, gdzie ja mam te zapasy poukładać w małym mieszkaniu? Co ja mam wywalić, jak nie mam miejsca? No, na ranczo w Arizonie czy na gospodarstwie w Polsce to ludzie mają przestrzeń, do stodoły coś przesuną, samochód będą parkowali na zewnątrz, a w garażu sobie złożą zapasy. Natomiast co ma zrobić człowiek w bloku 15-piętrowym, gdzie jest 300 mieszkań, to ja nie wiem.
No, może po prostu się nie przejmować, bo ten okay. Wirus, nie, on taki straszny nie jest znowu. No.
Nie jest? Proszę bardzo. Przygotowałem tabelkę sobie. On straszny nie jest sam w sobie w takim sensie, że jak zachorujesz, to większość osób przechoruje w miarę łagodnie, czyli leczymy się tak jak na grypkę, nawet nie musimy chodzić do lekarza, siedzimy w domu. Ale leczymy się tak jak na grypkę wymaga jakichś rzeczy z apteki, których może nie być chwilowo. Kłopot z tym wirusem jest taki, że on powala szybko ogromne rzesze ludzi. I kłopot nie jest sam przebieg choroby, tylko masa chorych w jednym momencie. I uwaga, śmiertelność wynosi z tego, co wiemy na dzisiaj, z tych danych z różnych krajów. W chińskie dane nie wierzymy, bierzemy dane z innych miejsc bardziej wiarygodnych. Śmiertelność wynosi kilka procent. No to się cieszymy od razu, że tylko kilka procent. To tak jak przy grypie, a nawet może trochę mniej. Ale poważne przypadki wymagające hospitalizacji. To jest od 15 do 20% wszystkich, którzy zachorowali. No to przy żadnej grypie tego nie masz, że musisz ze 100 chorych, 15 albo 20, że musi trafić do szpitala, bo inaczej umrze. Zarażalność w populacji między 60 a 70%. Przyjąłem średnie dane i policzyłem sobie na populacji Polski. Populacja Polski 38 milionów. Umówmy się, że tyle, bo to przy tych liczbach końcowych, które Państwu pokażę, to kropnąć się o 2 miliony w lewo czy w prawo nie będzie miało znaczenia. Populacja Polski 38 milionów. Powiedzmy, że 65% populacji będzie zarażona, czyli około 25 milionów Polaków będzie chorych. Od staruszka do podlotka wszyscy równo 25 milionów mamy chorych. Z czego? 20% wymaga szpitala. To się robi 5 milionów ludzi, którzy muszą iść do szpitala pod tlen. Czy my mamy w Polsce 5 milionów gotowych łóżek szpitalnych, nawet w namiotach wojskowych, z aparatami tlenowymi? Czy mamy tyle?
Ale ja nie wiem.
W całych Stanach Zjednoczonych jest milion łóżek szpitalnych, a oni mają 10 razy większą populację od nas.
To są liczby, ale w Chinach zachorowało do tej pory 80 tysięcy ludzi z tego, co bo możemy to zaraz sprawdzić.
Nie wiemy tego.
A Chińczyków jest 1,5 miliarda, więc ta statystyka, że 5 milionów, że 25 milionów, to jest taka zabawa liczbami, natomiast nic wspólnego być może z życiem nie ma.
No, nie wiemy, czy w Chinach tylko to ognisko jedno jest. Podejrzewamy, że nam kłamią od listopada. W Hongkongu, jak sobie obejrzymy zdjęcia, to jest pusto na ulicach. Nie wiemy, ilu jest chorych w Chinach. Ja chińskie dane zignorowałem. Wziąłem dane z innych miejsc, żeby sobie porównać. No, jeżeli jest taka wysoka zaraźliwość w krótkim czasie, że 65% populacji będzie chodziła chora, czyli 25 milionów Polaków, to wtedy to jest kłopot. Gdyby oni chorowali w podziale na grupy, w lutym kawałek, w marcu kawałek, to byśmy sobie z tym dali radę, bo to jest gorączka, kaszel i kłopoty z oddychaniem. Rzuca się na płuca. Kiedy mam kłopoty z oddychaniem, to albo się uduszę, bo moje płuca nie dają rady, albo mi ktoś podłoży tlen i jak będę tlen zagęszczony w mieszance tlen łykał, to pomimo obniżonej wydajności płuc dostanę do krwi tyle tlenu, ile potrzeba. No ale nie ma tyle aparatów tlenowych w Polsce ani w Stanach Zjednoczonych. No w Stanach jest milion, niecały milion łóżek szpitalnych, no a 39 milionów ludzi miałoby trafić do szpitala, gdyby ta statystyka była prawdziwa. I dlatego trzeba robić kwarantannę.
I dlatego...
Po to, żeby te liczby takie duże się nie zrobiły, to trzeba robić kwarantannę, czyli trzeba zatrzymać loty. Czytam jednakowoż, że między Włochami a Austrią nic nie zatrzymają, nie zamykają granicy i tak dalej, bo to będzie miało zły wpływ na biznes narciarski. Kontrola na granicy się odbywa, jakiś lekarz mierzy temperaturkę, ale Unia Europejska nie zaleca zamykania strefy Schengen, granic, no bo i decyzje pozostają państwom członkowskim, ale nie zaleca. Nie odwołano żadnego lotu z Włoch. To sprzed 2 czy 3 dni wiadomość na temat Polski. Słyszałeś, żeby odwołane były loty z Włoch?
Nie.
Dzisiaj? No nie słyszałeś. No, trzeba, żeby nie zrobiło się 5 milionów chętnych na łóżka szpitalne z tlenem w Polsce, to trzeba zatrzymać komunikację. To żaden polityk nie jest taki odważny.
Ale to 5 milionów to jest na pewno, skoro 80% przypadków przebiega łagodnie, to nawet jeżeli jest...
Nie. 40,
no
nie.
Tak, to są dane. 80% przebiega łagodnie.
No tak, w miarę łagodnie, ale oni też potrzebują lekarstw i tak dalej. Tylko te 80% to są ludzie, którzy pompują tlen do butli i dowożą te butle do szpitala, na zamówienie szpitala. Więc nawet jak u nich jest łagodny przebieg choroby, to jeżeli tyle osób naraz się rozchoruje w Polsce, to wiele rzeczy nie będzie. Nawet gdyby mogły teoretycznie być dostarczone do szpitala, bo to nie jest filozofia napompować butle tlenem. No ale nie masz ludzi, żeby to zrobili.
Mamy.
Bo są chorzy. Z łagodnym przebiegiem zamknęli się w domu i nie wychodzą. Zgodnie z zaleceniem sanepidu, jak jesteś chory, masz siedzieć w domu i przechorować. No i nie przyszło ci do pracy 4 pracowników, a masz 6 i nie pompują tych butli z tlenem, bo tych 2 się nie wyrabia.
3 tygodnie temu albo miesiąc temu, gdy zaczynała się historia z koronawirusem, wyobrażałem sobie, że będziesz bagatelizował sprawę, że będziesz mówił o histerii, że będziesz mówił o mediach, a ty mówisz zupełnie inaczej. To mnie zdziwiło.
To w Polsce pojawił się ten sam podział, co w Ameryce na temat wirusa, to naszym słuchaczom, których traktuję jako roztropniejszych niż średnia populacyjna, bo to jest inny typ radia. Informuję niniejszym, że zauważyłem taki podział, że w Polsce teraz lewica krytykuje rząd i opowiada trochę takie rzeczy jak przed chwilą Cejrowski. Na szczęście ja już to mówiłem dawno temu i na szczęście nikt mnie nie posądzi, że jestem lewicowy. Jeśli o mnie chodzi, to raczej cała polska prawica jest na lewo ode mnie. I teraz widzę taki podział i boję się podziału w drugą stronę, że w związku z tym, że lewica pompuje atmosferę strachu, mówi, że rząd nic nie potrafi i że wszystko za późno i tak dalej, to prawica z kolei będzie, i to byłoby niedobre, bagatelizować wirusa w kierunku dobra, nic nie będzie. Lewica opowiada banialuki, to ja, żeby pokazać, że nie jestem lewicowy, nie będę zakładał maski. Na przykład. Widzę ten podział, który jest podziałem niemerytorycznym, nie odnoszą się do sprawy, tylko się podzielili na 2 grupy, ponieważ w cudzysłowie prawica trzyma władzę, to lewica krytykuje wszystko, co władza robi w sprawie wirusa. W Ameryce jest niestety podobnie.
Prezydent Francji z kolei inaczej wykorzystał koronawirusa, mianowicie przeprowadził swoją reformę systemu emerytalnego i wprowadził zakaz zgromadzeń powyżej 5000 osób z powodu koronawirusa. Tak jakby 5000 osób to nie, a 6 już tak. Tak
no,
też
więc
się,
właśnie to, tak no, też to są się, ruchy pozorne, bo powinien zamknąć na przykład kina od razu.
Ale tak
już
też,
mają przypadki śmiertelne.
No tak, ale tak też się dzieje. Przy okazji jest cały czas, tak jak po World Trade Center było ograniczenie części praw obywatelskich, tak? Praw do wolności, praw do bycia, do prywatności. Tak teraz też masz coraz to nowe ustawy, które mogą naruszyć w ogóle, zobowiązać się do czegoś. Budują pewien system, który jest systemem antywolnościowym.
Tak jest. I nie powinniśmy tworzyć nowych ustaw teraz, bo niebezpieczeństwo jest takie, jak opisałeś przed chwilą. Powinniśmy korzystać z ustaw istniejących już teraz, na spokojnie kiedyś uchwalonych. Otóż masz prawo ograniczyć swobody obywatelskie pacjenta chorego na żółtaczkę. Masz prawo już dzisiaj zamknąć go w izolatce, żeby nie zarażał innych, czyli ograniczyć jego prawa obywatelskie, ograniczyć jego prawo do swobodnego przemieszczania się. Masz prawo to zrobić już dzisiaj. Niepotrzebne są nowe ustawy, które potem pozostaną na przyszłość i będą nam przeszkadzały w naszej wolności. Więc to zebranie Sejmu, o którym słyszałem, że ma być, po co 400-500 no, prawie gości, klapcia jęzorami, zamiast sztab kryzysowy złożony z 5 facetów załatwiać te sprawy. No, nie wiem, czy po przejściach ze stanem wojennym i konstytucją komunistyczną, w tej nowej konstytucji komunistycznej Kwaśniewskiego, którą się posługujemy do dzisiaj, czy tam jest stan wyjątkowy, który w sytuacji takiej, gdy na 6 facetów napełniających butle strelem tylko 2 zostało, a reszta leży w domu, czy mamy stan wyjątkowy na takie okoliczności możliwy do wprowadzenia i wtedy czasowo ograniczone prawa obywatelskie i zarządza wszystkim premier i tam 17 wojewodów. Nie wiem, czy to istnieje w polskim prawie.
Na pewno istnieje.
Wcale nie wiem.
Artykuł 230 Konstytucji. Stan wyjątkowy w razie zagrożenia konstytucyjnego ustroju państwa, bezpieczeństwa obywateli lub porządku publicznego prezydent Rzeczpospolitej na wniosek Rady Ministrów może wprowadzić na czas oznaczony nie dłuższy niż 90 dni stan wyjątkowy na części albo na całym terytorium państwa. Tak.
No to zagrożenie obywateli można by tu podciągnąć, w związku z tym nie są potrzebne te wszystkie nowe przepisy, które tam Macron wprowadza albo nasi mogliby chcieć wprowadzać.
Macron to sprytnie wprowadza reformę systemu emerytalnego, pół roku protestów albo nawet rok tak. protestów, a teraz ciach i reforma przeszła wbrew opinii posłów i tak dalej. Jest 18.33, powiedziałem i tak dalej, bo może jedną piosenkę, a potem o innym zagrożeniu byśmy porozmawiali, o którym, które uważam, że jest być może bardziej poważniejszy niż koronawirus, czyli o tym, co się dzieje na turecko-greckiej granicy w tej chwili.
Dobrze, podałeś mi sznurek, jestem przygotowany, w czasie piosenki wyciągnę odpowiedni pakiet kartek, natomiast robiłem sprzątanie przed Wielkim Postem i sprzętki wszystkie, a dzisiaj się nie zmieszczą, dotyczą tego mojego sprzątania. Otóż na post wypróżniłem dom, głównie przez moje gardło oczywiście, ze wszystkich napojów wyskokowych, żeby się post różnił czymś od normalnego okresu życia. I jak sprzątałem już po wypróżnieniu całego domu, znalazłem jeszcze jedno piwo schowane i się głowiłem, co z nim zrobić, bo już znalazłem je w poście, znalazłem schowane za brudami w szafce. Jeszcze jedno piwo.